Tu Radio Kraków Kultura.
Radio Kraków Kultura i Kultura na co dzień. Nie pozwoliliśmy w trakcie dżingla dokończyć myśli dyrektorowi kapeli Krakowiędzy Janowi Tomaszowi Adamusowi. W związku z tym zaraz ci pozwolimy, Tomku. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry.
Dzień dobry.
Marzena Lubaszka po mojej prawicy, również dzień dobry.
Dzień dobry.
Moi drodzy, mam wrażenie, że trochę tak jakby rozsypał się worek z waszymi ogłoszeniami kapelowymi. Patrzę teraz na Marzenę, bo to właściwie ty jesteś głównie cytowaną w takim dość obszernym artykule, który też pojawił się w jednym z naszych krakowskich mediów. I w związku z tym zacząłem się zastanawiać, czy oprócz produkcji Opery Rary odpowiadasz też za PR kapeli Krakowiensis?
Wiesz co, PR w kapeli Krakowiensis jest tak, że...
Tylko takie szemrany.
Szemrany. Znaczy, wiesz co, w kapeli Krakowiensis jest tak, że wszyscy odpowiadamy po prostu za PR. Nie ma, wiesz, jak dobrze wiesz, w kapeli nie ma takich, wiesz, takich bardzo określonych podziałów. A akurat...
W sensie nie ma podziałów hierarchicznych.
Nie ma podziałów hierarchicznych, ale też takich właśnie, że ja robię stricte to i po prostu w związku z tym już nie wchodzę w żadne jakieś tam inne pole. To jest trochę tak, że wiesz, przez to, że się poświęcam Operze Rarze jakoś tak szczególnie mocno, no to i tam się zajmuję właśnie jakimiś takimi promocyjnymi historiami też, no to siłą rozpędu jakby to też wchodzi trochę na terytorium po prostu kapeli Krakowiensis. No i tak to, wiesz, jak wiesz, te wszystkie tematy się tak troszkę zazębiają. Wiesz, Opera Rara się łączy po prostu, jest częścią kapeli, kapela jest częścią Opery Rary i tak dalej, więc to tak to jest. A,
Też myślę sobie, że każda publikacja na przykład w mediach społecznościowych to też jest PR.
No oczywiście, tak, a ja jestem akurat fanką mediów społecznościowych i sobie tam PR-uję tak radośnie.
Oczywiście, że wiemy. Czy to znaczy, że...
Chociaż dyrektor Adamus też lubi sobie czasem tam coś.
Tak, no. Rozmawialiśmy o tym nawet całkiem niedawno w Radiu Kraków Kultura, choć muszę przyznać, że dyrektor Adamus był dużo bardziej powściągliwy w naszej rozmowie, aniżeli w swoim manifestie. Patrzę na Tomka, ale bez jakiegoś specjalnego wyrzutu.
No nie wiem, ja jakoś nie przyzwyczaiłem się. To znaczy, te media społecznościowe może powinny służyć do trochę takich celów jakichś bardziej... Nie wiem, jak to powiedzieć. W sensie, nie jest chyba... Ja nie lubię, ja unikam, bo dla mnie to jest jakiś rodzaj rynsztoka, ale czasami jednak trzeba, bo jest to też narzędzie. No nie wiem, czy tak musimy z rana...
A ja właśnie bardzo lubię media społecznościowe i to jest dla mnie bardzo fajna siłownia, muszę przyznać. Tak na siłowni się ćwiczy jakieś tam mięśnie i w tych mediach społecznościowych, oczywiście wiadomo, że chodzi o to, żeby nie popaść w jakiś tam obłęd uzależnienia i tak dalej, ale to jest fajne. Na przykład sobie myślę, że zupełnie inny mam stosunek do tych mediów społecznościowych, do tego, co tam czytam, gdyby to tak porównać, wiesz, ileś tam lat wstecz i z tym, co jest teraz. I uwielbiam to u siebie, jak mam tak cudownie na to wywalone, na to, co tam się dzieje. Że z jednej strony z tego absolutnie korzystam i traktuję to bardzo poważnie, a z drugiej strony czuję, że się stałam taka impregnowana i to jest bardzo fajne.
No tak, ale też myślę sobie, że właściwie tej Wisły kijem i tak nie zawrócimy.
I tak nie zawrócimy,
one
oczywiście.
Są.
Tak.
W związku z tym można próbować albo je wykorzystywać, ewentualnie iść trochę w poprzek.
Tak, a poza tym wiecie, to jest też tak, że te media społecznościowe, my o tym wiemy bardzo dobrze, że można pociągnąć temat promocji jakichś serii koncertów nawet przy użyciu tylko i wyłącznie mediów społecznościowych i to się całkiem fajnie... Fajnie się to, że tak powiem, potem przekłada na publiczność, więc to jest, jest to skuteczna siła.
Wspomniałaś o publiczności, ale też i publiczność może być właściwie jakimś nośnikiem waszego PR-u.
Oczywiście,
i promocji, i media społecznościowe są do tego idealnym
narzędziem. Rodzaj ambasadorów, tak. To, o tym się nawet normalnie, jak pamiętam, kiedyś byłam na tej takiej konferencji Opera Europa, to oni tam normalnie mówili właśnie wprost, że w ramach ich działań promocyjnych korzystają z ambasadorów danej instytucji, czyli po prostu z publiczności i z nimi jakieś tam mają, z tą publicznością konkretną mają jakieś tam deale i to się cudownie sprawdza.
Tak sobie myślę, że to jest trochę jak z kupowaniem koszulek jakichś firm na przykład sportowych, kiedy nosi się czyjeś logo na piersi i jeszcze w dodatku się za to płaci.
Tak. Oj, to jest ciekawostka. O, podsunąłeś nam tutaj taką.
Marzena, powiedziałaś, że nie ma u was podziałów, ale ja patrzę teraz na Jana Tomasza Adamusa i zadaję sobie pytanie w takim razie, kto odpowiada za program Kapeli Krakowiensis, za te serie koncertowe, które robicie, no. To co gracie?
No.
Tomku.
No chyba ja jednak.
No tak. No właśnie.
Co, mam mówić o urodzinach, czy co?
To za chwileczkę, ale widzę, że wróciłeś do swojej wielkiej miłości, czyli George'a Friderica Händla. Co jest takiego w Händlu, co cię zawsze szczególnie pociągało?
Jest bardzo dobry kompozytor. On świetnie pisał dla wszystkich, w sensie jest bardzo wygodny dla śpiewaków, taki wręcz sanatoryjny, powiedziałbym, w tym sensie, że śpiewanie Händla jakoś bardzo dobrze robi głosowi ludzkiemu. Też świetnie pisał na instrumenty, wykorzystywał ich naturę i barwy, dozował ich jakby stopień obecności w orkiestrze fantastycznie. No i też chyba ma coś niebywale współczesnego tak naprawdę. To znaczy... To po prostu on się w jakiś sposób nie zestarzał i trzeba do niego wracać, bo to są najlepsze rzeczy, jakie istnieją w historii muzyki.
Tak patrzę, że wybrałeś dla Händla Krikotekę. To rozumiem, że trochę wynika z tych warunków, które wciąż mamy w Krakowie. Aczkolwiek powiedz mi, jak współgra muzyka Händla z tym wiatrem, który tam hula nieustająco, jak usłyszeliśmy jakiś czas temu?
Tutaj nie ma jakiejś szczególnej filozofii, no po prostu czekamy na Centrum Muzyki tak straszliwie, to znaczy tak strasznie czekamy na ten obiekt, że właściwie już tracimy siły i gdyby, w sensie całe środowisko muzyczne krakowskie traci siły, jeśli jest wrażenie, że bylibyśmy gotowi sami wykańczać ten budynek.
Tak, ja chętnie bym mogła te cegiełki, tak.
To jest tak strasznie, potrzebne i to jest tak smutne, teraz są wybory i niektórzy politycy z powodów populistycznych oczywiście mówią, że to jest niepotrzebna inwestycja, że są ważniejsze rzeczy. To jest tak smutne, to jest tak haniebne.
Wydaje się, że zawsze są ważniejsze rzeczy, ale dla każdego mogą być ważniejsze rzeczy.
Tak, no to znaczy wiadomo, że wszystko jest relatywne, no ale tak naprawdę jest taka kwestia, że każde miejsce na świecie, szczególnie takie miasto jak Kraków, no musi mieć jakąś treść i treścią jest sztuka. Żeby była sztuka, to musi być infrastruktura, no i tyle. Infrastruktura sztuki, infrastruktura inspiracji, infrastruktura edukacji, to znaczy to, co jest najważniejsze. No bo chodzi o to, że po prostu nie możemy już wytrzymać, bo nie ma dokąd pójść. No są same jakieś salki typu piwnica pod Waranami i nie ma po prostu kompletnie gdzie grać.
No, to jest trudny temat.
To jest trudny temat, a czy jest już jakikolwiek horyzont wyznaczony tego, ile jeszcze cegieł trzeba położyć, albo ile flizów przykleić?
Kilka jeszcze, myślę.
Jeszcze kilka,
ale ja muszę przyznać...
Ale lat, w sensie.
Nie chcę...
Nie, jakieś dwa lata chyba. Ja muszę przyznać, że ja kompletnie zwariowałem. Ja tam chodzę po prostu co drugi dzień.
Chodzi, lata dronem i w ogóle...
Łażę tak. Tam na tą budowę i patrzę, bo już nie mogę wytrzymać.
Jest to jakieś wzruszające dla mnie, muszę ci powiedzieć, że tak doglądasz.
Ale naprawdę chodzę. To znaczy, w sensie biegam tam w tych okolicach i z jednej, z drugiej strony ciągle tam jestem, bo to jest też tak, że różne rzeczy się mówi też w Krakowie, tam nie wiem, Filharmonia podobno coś tam próbuje budować swojego, ale no trzeba tam pójść, stanąć też przy tym budynku, zobaczyć, jakie to jest duże, jakie to daje możliwości gigantyczne. I wydaje mi się, że trzeba się już tym cieszyć i obmyślać, jak to najlepiej wykorzystać. Znaczy to jest o wiele większy i dający o wiele więcej możliwości budynek niż jakiekolwiek budynki tego typu, które zostały zbudowane w Polsce. Oczywiście jest bardzo duża fama Nospro, jest znany budynek we Wrocławiu i różne inne, ale to jest budynek, który będzie miał cztery sale. To jest wielka szansa.
4 sale, ale wspomniałeś też o tym, że już trzeba myśleć o tym, co będzie za te, powiedzmy, cirka 2 lata. Czy to jest tak, że w związku z Centrum Muzyki już powstają jakieś struktury, albo czy chociaż jest jakiś swobodny przepływ myśli co do tego, w jaki sposób ono ma działać? No bo zapewne, jeżeli myślimy o kimkolwiek, to pewnie jesteś jedną z tych osób, które myśleć o tym powinny.
Wiesz, oczywiście, że tak, z tym, że no, jakby ja mam wrażenie, że my w naszym kręgu kulturowym jesteśmy tak jakby systemowo, tak z natury niezdolni do współpracy. W związku z tym każdy buduje swoje, to znaczy...
Czy chcesz na przykład powiedzieć, że całkiem niedawno były w czwartek, podkreślam to słowo, koncerty Kapeli Krakowieńskiej i Sinfonietty Krakowi? W ten sam czwartek?
No wiesz, no to nawet nie jest ta kwestia. To znaczy tutaj to jest jakby taka sytuacja, że no wiesz, Kapela Krakowieńska zgrała koncerty w czwartki jeszcze wtedy, kiedy ja byłem na studiach i w Sukiennicach. Bywałem nawet na tych koncertach i po prostu no, czwartek był zawsze kapelowy, wtorek był zawsze sinfonietty, a teraz nagle sinfonietta zaczęła grać w bardzo różne dni tygodnia. No i tak się zdarzyło, że się tam spotkaliśmy, no ale...
Ale to rzeczywiście jest kwestia dostępności sal, wiecie, no to jest też tak, że...
Ja sobie zdaję sprawę, że to jest...
Że wiesz, znaczy w ogóle wiesz, patrzenie na przykład na nasz program, na program, wiesz, kapeli i takie ocenianie go właśnie pod kątem tego, gdzie to gramy, że właśnie w Krikotece tego Händla, no to wiesz, no to jest tak, że... Wiesz, to nie jest tak, że sobie, nie wiem, Tomek siedzi i myśli, a tak, zagram tego Händla w Krikotece, tak, właśnie. Wiesz, no to, wiesz, no... Po prostu, no, ta Krikoteka oczywiście jest cudowna i tam, wiesz, cudownie współpracujemy z dyrekcją Krikoteki i nas goszczą, jest wspaniale. No ale wiadomo, no po prostu, wiesz, no siedzisz, myślisz po prostu, gdzie by tu się móc, wiesz, przytulić do kogo, nie?
No dobrze, to zadam to pytanie jeszcze raz. Czy jest już jakiekolwiek ciało, które myśli o tym, co będzie w Centrum Muzyki, jak będziemy je programować? Czy w ogóle myślimy o tym z odpowiednim wyprzedzeniem? Bo pamiętam, że nawet tam kiedyś rozmawialiśmy o tym, to było już dobre kilka lat temu, w kontekście Filharmonii w Hamburgu, która zatrudniła dyrektora artystycznego na 3 lata przed otwarciem.
No wiesz, no ogólnie mogę powiedzieć, że jakieś tam działania są prowadzone w tym kierunku, to znaczy no teraz...
Dyplomata. Znaczy,
tak, no i inwestorem jest w tej chwili Agencja Rozwoju Miasta i tam się zmieniła sytuacja personalna i tak dalej. No teraz, jak wszyscy wiemy, jest taki troszkę wyborczy... Taka cezura wyborcza, nazwijmy to, i myślę, że za chwilę to wszystko przyspieszy. Natomiast no, oczywiście każdy, kto myśli o tym budynku jako o swoim domu przyszłym, czyli kapela, sinfonietta i tak dalej, powoli buduje no, swoje wyobrażenie o sposobie działania w tym obiekcie.
Użyłeś słowa wyobrażenie. Też uważam, że to jest bardzo dyplomatyczna odpowiedź. Oczywiście, że tak. Natomiast też rozumiem, że wynika to być może na przykład z kwestii finansowania, bo myśleć o tym, co będzie za 3 lata, jeżeli dostaje się budżet tylko i wyłącznie na bieżący rok, nie jest może taką prostą sprawą.
Wiesz co, ale wyobrażenie jest ważniejsze. To znaczy, to jest podstawowa kwestia. Wyobrażenie o jakości i o skali tego, co tam się ma wydarzać. Bo reszta to są sprawy techniczne. Znaczy pieniądze to nie jest w ogóle żadna kwestia.
Bardzo ci dziękuję za to stwierdzenie, bo to rzeczywiście chyba tak jest.
No wiesz, no jest taka stara reguła, że pieniądzom należy rozkazywać, a nie im służyć. I to jest coś, co gdzieś tam w pewnym momencie poszło w niepamięć, a to jest podstawowa sprawa. I to ekonomiści też powinni wiedzieć.
A mówi o tym Jan Tomasz Adamus. A chyba tak nie działa ten świat do końca.
Że
się im nie służy. Zrobiłeś takie wielkie oczy wypowiadając
nie,
to,
mi się
że,
wydaje, że pieniądzom
że to
się
być jakaś
nie,
prawda.
Moim zdaniem pieniądzom się rozkazuje.
No i tutaj mamy teraz.
No i bardzo dobrze, to czekamy 2000. Ale czyje mrowisko?
No
tak
właśnie,
naprawdę,
czyje to jest
Marzena?
To mrowisko?
Czyje to jest mrowisko?
Ja nie jestem dyplomatką, więc ja nie będę brnęła w to, wiesz, bo ja
A chcesz powiedzieć, czy ukonstytuowało się ciało w odniesieniu do Centrum
Muzyki?
Nie
chcę powiedzieć.
No właśnie. Nie chcę. Czyli jednak trochę jesteś dyplomatką.
Ale taką malutką.
Marzena, słuchaj, pozwolę sobie wrócić do tego artykułu, który ukazał się w krakowskim periodyku, ze względu na to, że ten zestaw dat, już odejdziemy od tej ogólnej dyskusji dotyczącej kształtu kultury w naszym mieście, bo rzeczywiście może jest jakaś wyborcza cezura i mamy nadzieję, że za chwilę będziemy już za nią. To jednak wy, mimo wyborczej cezury, wypuszczacie cały szereg jaskółek, które świadczą o tym, że co najmniej do wakacji, a później pewnie Festiwal Bachowski, już jesteście gotowi na kolejne spotkania.
Znaczy wiesz, no tak, no po prostu działamy, no bo wiesz, no bo to jest tak, że to też w związku z tym, co Tomek powiedział, że pieniądzem należy rozkazywać, no to my no płyniemy cały czas na tej naszej łodzi i nie odpuszczamy. A poza tym, no też no wiesz, planujemy z jakimś tam wyprzedzeniem, więc wiadomo, że te tematy, które teraz za chwilkę się zostaną odpalone, one zostały już, wiesz, wymyślone i zaplanowane jakiś czas temu. Więc teraz nadeszła ich pora.
No, widzisz, jeżeli trzeba je odpalać wcześniej, to jak wcześniej trzeba rozmawiać z Teotim Langlois de Sfart,
to jest tak, że to jest, tak, to jest trochę tak, ja już to tutaj w tym cudownym studiu mówiłam, że to jest tak, że z różnymi artystami się różnie dogadujemy i to jest tak, że z niektórymi rzeczywiście nawiązujemy, to cudowne słowo, przyjaźnie muzyczne i nie tylko. I jak się takie przyjaźnie nawiąże, to wtedy z tymi terminami jest dużo, dużo łatwiej. No a w przypadku Teotima to akurat było tak, że on się totalnie zakochał w kapeli. I on po prostu, on się po prostu napraszał, zwyczajnie, krótko. I mówił, proszę, tak bym chciał. Mówię, no dobra, coś tam znajdziemy. No i to było trochę
poszukamy,
tak, nie?
Rozumiem.
To poszukaliśmy, no i tak właśnie znaleźliśmy.
Tylko musimy sprawdzić, kiedy Krikoteka jest dostępna właśnie, to jest, rozumiem.
No to jest właśnie tak.
Mhm. Znaczy nie, bo to, wiesz, to brzmi dziwnie, ale prawda jest taka, że czasami nawet... Znaczy, no, nie sposób jest działać z dużym wyprzedzeniem, bo czasami jest tak, że idziemy do instytucji X, można powiedzieć, z pieniędzmi w zębach i prosimy o termin. Mhm. Oni mówią nie, bo oni mają jakieś swoje sprawy i jeszcze nie wiedzą, kiedy będą mieli te swoje sprawy.
Tak, ale trzymają.
I mówią nie. Mhm. I wiesz, jakby nie ma wyjścia. To znaczy, no po prostu musimy niestety funkcjonować w takich warunkach, jakie panują wokół.
Chciałbym, żeby to bardzo mocno wybrzmiało, bo to tak naprawdę świadczy tylko i wyłącznie o tym, jak żyjemy w Krakowie. Bo dla mnie to jest pewien parametr jakości życia.
W każdym razie nie możemy wytrzymać i w związku z tym zapraszamy w okolice Centrum Muzyki. W lecie będziemy robić koncerty, które się nazywają Koncerty na Budowie. W okolicy Centrum Muzyki, w sąsiedztwie Placu Budowy będzie stał fortepian i będziemy tam grali, będzie Brahms na budowie, będzie Schubert na budowie, będzie Beethoven na budowie, będzie Mozart na budowie i zaczynamy to wszystko już jako taki rodzaj zwiastuna tego cyklu właśnie w dzień urodzin Kapeli Krakowiensis, 54, stety, niestety, 5 czerwca.
A jesteś młodszy niż kapelusz?
Już kiedyś to pytanie zostało zadane.
No niestety, tak...
Ja chciałam powiedzieć, że ja jestem młodszy.
Te okolice mniej więcej, niestety. Dobrze, więc 5 czerwca zagramy zwiastun koncertów na budowie, właśnie tam w sąsiedztwie placu. Natomiast główny koncert urodzin to będzie wieczór Filharmonii Krakowskiej z dwoma historycznymi fortepianami. Jeden z nich to jest oryginalny fortepian, który był używany na planie filmu Amadeusz. Tak się niechcący zdarzyło, że akurat był wystawiony na sprzedaż. Tak, i go kupiliśmy. I na tych dwóch fortepianach zagramy koncert Mozarta na dwa fortepiany i orkiestrę. I różne inne rzeczy. W każdym razie to będzie taki, mam nadzieję, bardzo miły dzień, który bym opisał jako intuicyjna bezpośredniość. To jest coś, co... to jest jakieś takie sformułowanie, które chyba opisuje rodzaj naszych działań. Intuicyjna bezpośredniość. To jest fajne.
To był Jan Tomasz Adamus w swojej najlepszej formie. Intuicyjna bezpośredniość, drodzy państwo, 5 czerwca. Bardzo się cieszę, że odsłoniłeś trochę karty, ale ponieważ żyjemy w Polsce i ciągle mamy obsesję na punkcie nazwisk, to kto zagra na tych dwóch fortepianach?
Kraków zagra.
O, właśnie.
Violetta Fluda Tkaczyk, genialna pianistka, która jakiś czas temu grała w Krakowie i w tym roku zagra w Świdnicy. Niebywały cykl, niebywałe arcydzieło Oliviera Messiaena, 20 spojrzeń. To jest coś niebywałego. Znaczy, to jest taki jakiś w ogóle, mało powiedziane, że kamień milowy w historii muzyki. Jest takie arcydzieło, które w ogóle dla większości pianistów absolutnie niedostępne ze względu na stopień trudności. To jest lekko ponad 2 godziny muzyki bez przerwy. Niebywały utwór. Niezwykły. Grała to 2 lata temu w kościele świętej Katarzyny, a w tym roku zagra właśnie w Świdnicy w ramach festiwalu. I z wiolą zagra Eliza Pawłowska, która się specjalizuje w historycznych instrumentach. Także Kraków gra Mozart.
No i to jest cudowne.
Tak, to jest.
Ja też właśnie ostatnio tak sama sobie pomyślałam, że też się na tym przyłapuję, że jak z kimś właśnie rozmawiam, czy z tobą, czy właśnie opowiadam o kapeli, o operze Rarze, to z jednej strony to sama się z tego śmieję i potępiam, a z drugiej strony sama ciągle wyrzucam z siebie jakieś masy znanych nazwisk.
I cały czas sprawdzam,
czy dobrze wymawiam te nazwiska po francusku na przykład i cały czas po prostu, i potem jestem sama tym zmęczona, że to wszystko wiedziałam.
Wiesz, redaktorze.
Ale tylko ta Violetta Fluda właśnie, no to jest po prostu tak totalne zjawisko. Za każdym razem teraz mam ją przed oczami. Sobie tak przypominam różne jej różne koncerty z jej udziałem. To jest po prostu tak totalna jakaś postać, że ona powinna być noszona na rękach. To jest naprawdę, to jest jakiś fenomen. To jest fenomen, ta dziewczyna.
No bo chętnie przyłożę swoje ręce do tego noszenia.
Wiesz, redaktorze, trzeba powiedzieć, że sztuka generalnie, sztuka to jest taki międzynarodowy język emocji, można tak powiedzieć, ale on musi być, znaczy jest międzynarodowy, ale musi być wzbogacony o lokalną wrażliwość, czy wrażliwość miejsca, może lokalną, nie, bo to jakoś tak brzmi w polskim języku, może protekcjonalnie, ale wrażliwość miejsca. I wydaje się, że jak tego nie ma, to nie jest sztuka, tylko to jest sieciówka, drogeria.
Mhm. Odtwórczość jakaś, tak, albo franczyza.
Po prostu, to jest też tak, że oczywiście możemy zrobić sieciówkę, drogerię, ale nikogo to nie zainteresuje. Znaczy, bo to nie
generalnie
jest,
my nie jesteśmy zainteresowani takim działaniem, że wiesz, że piszemy maila do jednego agenta lub agentki. I przy pomocy tego jednego maila mamy załatwiony cały festiwal Opera Rara albo pół kalendarza kapeli, nie? Albo nawet i cały. Więc jakby, czyli po prostu import, eksport i tak dalej. Znaczy import właśnie tylko i wyłącznie, nie eksport. Więc jakby to nas nie interesuje.
Właściwie od razu cały czas krąży mi po głowie takie pytanie w takim razie. Dlaczego potrzebujemy takich nazwisk? Czy wciąż są obszary, które są niewystarczająco być może zagospodarowane u nas w kraju? Albo takie, które wymagają jeszcze pewnego wsparcia? Myślę tu o edukacji, czy wizerunku tej PR-owej stronie, o której rozmawialiśmy. Takiej swoistej trampoliny, która być może za pomocą jeszcze 20 lat temu zagranicznych nazwisk mogłaby się zrealizować, ale to może jest czas, żeby po prostu rzeczywiście stawiać tylko i wyłącznie na to lokalne, jak powiedział Tomek, środowisko.
Znaczy wiesz, Tomek powiedział, że lokalne oczywiście tak, ale mi się wydaje, że numer polega na tym, żeby troszkę, wiesz, zapomnieć o tym, o tej właśnie hierarchiczności, że ktoś jest właśnie gdzieś tam wysoko, że ktoś jest jakąś tam, nie wiem, tak zwaną gwiazdą, tylko po prostu, że ktoś jest fajnym muzykiem i my po prostu chcemy, żeby Teo Tim tu przyjechał, chcemy, żeby zagrał z kapelą, żeby zagrał, nie wiem, on pierwsze skrzypce, Robert Bachara drugie i czy Maciek Czepielowski i tak dalej, żeby ci ludzie, żeby nastąpił, wiesz, żeby taki tygiel artystyczny nastąpił, żeby z tego coś coś się narodziło fantastycznego, wiesz, bo to jest w ogóle super rzecz, że można różnych ludzi zaprosić i z nimi razem coś robić, co to jest absolutnie fenomenalne, bo to są po prostu świetni muzycy, bo to, że wiesz, że to są jakieś tam nazwiska mocne, no to one są jednak mocne, pomijając jakieś tam parę przypadków, to generalnie w większości te nazwiska są mocne, bo to są po prostu świetni muzycy, nie? I tutaj jakby nikt tego nie kwestionuje. Tylko wiesz, no jakby no chodzi o to, żeby właśnie z tego się coś narodziło, a nie żeby, wiesz, kogoś zaprosić, zrobić mu tutaj import, catering, export. Zapłacić kupę kasy i odesłać. I odesłać, nie?
Z powrotem.
Z powrotem.
No, widzę tutaj Christiana Bezuidenhauta na przykład.
A jak ty go wymawiasz, jego nazwisko?
Bezuidenhaut. Dobrze czy źle?
Bezuidenhaut,
tak? Bezuidenhaut.
Bezuidenhaut.
Właśnie, to jest straszne nazwisko.
To jest straszne nazwisko, dla mnie gorsze niż Theotim Langlois de Sfart.
Theotima się już nauczyłam po prostu w nocy, jakby mnie ktoś obudził, to wiesz.
Ale dlaczego Christian Bezuidenhaut w takim razie w Kościele Pokoju w Świdnicy, a nie w Krakowie?
Bo w Krakowie jest Festiwal Muzyki Polskiej w tym czasie.
O.
To jest oczywiście bardzo prosta odpowiedź, ale jednocześnie bardzo dojmująca.
No wiesz co, to jest też taki powrót Christiana do Świdnicy, bo on chyba to było już 10 lat temu, czy wiele lat temu zagrał inauguracyjny koncert w Kościele Pokoju Festiwalu Bachowskiego i teraz jakoś tak, no tak się spotkaliśmy gdzieś właśnie po prostu na trasach różnych i chyba przy okazji Madrytu i tak jakoś po prostu z takich rozmów kuluarowych, że tak powiem, się zrodził taki pomysł, że może by Christian powrócił do Świdnicy i on bardzo zapragnął. No i tak właśnie się stanie.
Te 10 lat z perspektywy Christiana, ale 10 lat z perspektywy Festiwalu Bachowskiego i nade wszystko z perspektywy kapeli Krakowiensis, dużo się zmieniło?
Dużo się zmieniło. Znaczy teraz, jeśli sobie pomyślę o Festiwalu Bachowskim, to jest tak mocna marka, to jest właśnie jakieś fenomenalne zjawisko, że oczywiście no Christian jest gwiazdą i wiadomo, że te różne gwiazdy się na tym festiwalu pojawiają, ale...
Jest szansa, że pani redaktor z Polityki nawet napisze.
Przemilczę. I to, ale z Festiwalem Bachowskim jest tak, że absolutnie my tych gwiazd nie potrzebujemy. To bardziej chyba one nas potrzebują. I to jest właśnie fenomen tego miejsca, że publiczność temu festiwalowi tak jakoś zaufała i jest nim jakoś tak go potrzebuje, jest nim tak oszołomiona, że po prostu wierzy, oni nam, ta publiczność nam wierzy, że to, co my tam proponujemy, to nie jest jakieś, że to jest po prostu dobre. I tam naprawdę nie ma takiego poczucia, że jak jest, nie wiem, Arpeggiata czy Jakub Józef Orliński, to jest nagle, że są wyprzedane bilety, a jak jest, nie wiem, Oktet Schuberta, to one nie są wyprzedane. Właśnie po prostu to leci tak samo. Także to jest niesamowite. To jest po prostu niesamowite. To jest bardzo, bardzo, no nie lubię tego słowa, ale tak, jest to budujące.
Tomku, 44. urodziny kapeli Krakowiensis, 54. Czy ta dekada sporo zmieniła w twojej głowie, ale też i w Krakowie, i w instytucji jako takiej? Pamiętasz 44. urodziny?
Nie
pamiętam. Takie znamienne, powiedziałbym, na literackie.
Nie było, chyba nie było tych urodzin obchodzonych.
Nie pamiętam. Ja generalnie właśnie zaproponowałem taką sytuację, żeby w taki lekki sposób obchodzić urodziny, bo to jest normalne, bo ludzie obchodzą urodziny swoje, a te jubileusze są dziaderskie i jakieś straszne.
Nie chciałbyś mieć swojego benefisu?
Oj, zrobimy chyba.
Nie, to...
Kraków kocha benefisy.
No ja jestem zupełnie na innym biegunie, jeśli o to chodzi. To jest jakieś przekleństwo, przekleństwo i obciach i jakiś koszmar.
Wobec tego, jak to było? Intuicyjna...
Intuicyjna bezpośredniość.
Bezpośredniość.
Tak, no. To znaczy, wiesz, no, to jest jakiś duży temat. To znaczy, te wszystkie rzeczy, o których Marzena przed sekundą mówiła o Świdnicy, to jest efekt właśnie działania a la intuicyjna bezpośredniość. I właściwie w Krakowie też nam się to znakomicie udaje, bo w zeszłym roku 6 tygodni właściwie odbyło się tylko i wyłącznie na bazie właśnie mediów społecznościowych. Nie było praktycznie żadnej takiej reklamy twardej i mieliśmy bardzo fajną frekwencję. Także to wszystko działa. No cóż, no, jeśli chodzi o pytanie twoje, dlaczego w Świdnicy, a nie w Krakowie, to jest też tak, że my przez lata wielokrotnie proponowaliśmy bardzo wiele rozwiązań, które mogłyby uporządkować, czy uwyraźnić, że tak powiem, czy sprawić, żeby lato w Krakowie było o wiele bardziej wyraziste, jeśli chodzi o muzykę klasyczną, ale cały czas lato to jest sekwencja wielu bardzo drobnych, niezauważalnych wydarzeń. W związku z tym, no, musimy wyjeżdżać na lato z miasta, bo to jest jedyne wyjście.
Wobec tego rozumiem, że Świdnica to jeden z kierunków. Gdzieś jeszcze?
Znaczy, wiesz, jeszcze kontynuując, to może nawet nie jest aż tak źle, jak mówię. Po prostu ja mam bardzo...
Znowu się wycofuję, zauważyłeś, Marzena?
To jest tak, że mówię zupełnie poważnie. Ja jestem bardzo głęboko przekonany, że takie instytucje jak Kapela Krakowieńcy, czy jakiekolwiek instytucje artystyczne, które mają stabilne zaplecze organizacyjne, one są zobowiązane do jakiegoś takiego szerokiego, powinny być zobowiązane do szerokiego patrzenia i dla mnie to partnerstwo ze Świdnicą to jest rodzaj efektu, no, takiej odpowiedzialności społecznej, to znaczy regiony, w moim przekonaniu, regiony w Polsce są bardzo zaniedbane i silne instytucje powinny działać w regionach po to, żeby zmieniać w tych regionach świat.
Chciałbym tym zakończyć naszą dyskusję, ale właściwie od razu przychodzi mi do głowy znowu Centrum Muzyki w Krakowie, którego wciąż nie mamy.
Będą koncerty na budowie, lada dzień.
Czyli będą latem koncerty, czyli jednak będzie się działo latem.
Niby Świdnica, jednak nie do końca.
Ja nie mogę wytrzymać,
Nie możesz się doczekać.
Nie mogę się doczekać, tak jest.
Pierwszy wobec tego 1 czerwca, oprócz tego trochę miłości Jana Tomasza Adamusa, czyli George Friedrich Händel, trochę miłości Marzeny Lubaszki, jak przypuszczam, tych młodych ludzi, którzy dobijają się, żeby zagrać z kapelą.
Żete o tym, na przykład.
Chociaż, a ja powiem, że moją miłością w tym wszystkim jest Franz Josef Haydn.
O, i tak.
A to będzie też w urodziny, będą dwie symfonie w urodziny.
A Haydna też zagra właśnie Christian Bezuidenhout, staje się w Świdnicy. Właśnie o tym rozmawiamy, żeby też poprowadził Haydna w jedną z symfonii, więc...
Wymagacie ode mnie, żebym był w dwóch miejscach naraz, bo dziwnym trafem tego 26 również rozpoczyna się inny festiwal w Małopolsce.
Ale on jest krótszy troszeczkę, więc możesz potem.
Tak, zamierzam właśnie.
Czyli mamy to.
Mamy to. Marzena Lubaszka i Jan Tomasz Adamus, Kapela Krakowieńcy. Bardzo wam dziękuję. Jak zawsze nie podaliśmy prawie żadnych dat, nie opowiedzieliśmy kto, gdzie i kiedy.
Wszystko na stronie.
Właśnie, otóż to.
Tak, zapraszamy na stronę naszą.
No i oczywiście do mediów społecznościowych.
I do mediów, oczywiście.
Dziękuję wam bardzo.
Dziękujemy.
My dziękujemy.
Tu Radio Kraków Kultura.